Pies Mateuszy.
Siemanko.
Siema wszystkim.
Hej, fajnie was widzieć, drodzy mili.
Bardzo miło. I zaczniemy od czegoś, co robi każdy dobry influencer. A mianowicie żebrania. O lajki i subskrypcje.
Więc jeśli lubisz żebraków, to zostań z nami.
Tak. Jeżeli lubisz nasz content, również zostań z nami. Nie no, jak jeszcze tego nie zrobiliście, to możecie to zrobić. Nie, i będzie nam milutko. Każdy tak, taki follow. Jeden follow to jak ciepły obiad. Czy przytulas. Nie wiem.
Tak. Follow na obserwowanie na Spotify'u, sub na YouTubie, jeśli oglądacie nas na YouTubie. Na Spotify'u też możecie nas ocenić. Więc będzie nam bardzo miło. No i standardowo zapraszamy do komentarzy i wszelkich dyskusji czy wiadomości prywatnych z jakimkolwiek feedbackiem, jeśli dla nas jakiś macie, będziecie mieć po tym odcinku, bo to jest też dla nas bardzo ważne i to nam pozwala się rozwijać, więc sekcja komentarzy jest wasza.
Tak jest.
Super. O czym dziś, Mateuszu?
O temperaturach wysokich, bo mamy taką porę roku, że zaraz zacznie nam się lato. Tak, hot or not. Jeden z nas jest, przynajmniej.
Zgadnijcie, który.
Nie no, mamy lato, temperatury wzrastają, sezon burz.
Jeszcze nie mamy lata.
Dobra, weź, wiesz o co chodzi, zaraz, już prawie, tuż za rogiem. Koniec wiosny, lato, końcówka, początek jesieni. To wszystko to wysokie temperatury. I dzisiaj właśnie o nich będzie mowa, o słońcu generalnie i o tych temperaturach, które mogą stwarzać zagrożenie dla naszych psów.
Tak jest. To zaczniemy sobie ogólnie od tematu, tak żeby wejść sobie w kwestię gorących temperatur. Przepraszam. Zaczniemy sobie od tematu szeroko pojętej temperatury ciała psów, termoregulacji i jakby naturalnych sposobów, które pozwalają psom tą temperaturę sobie ogarnąć.
Jest to dość powszechna wiedza, ale no nie możemy tego jakby ominąć, nie?
Tak, nie możemy ominąć i też wydaje mi się, że często wśród opiekunów psów świadomość tego jest mniejsza i w kontekście jakby odbioru temperatur przez psa bardzo często pojawia nam się temat antropomorfizacji i oceniania czy patrzenia na radzenie sobie psa z temperaturą przez pryzmat samego siebie. I często spotykam się z tym, że właściciele psów wychodzą z założenia, że jeżeli im jest gorąco, znaczy im nie jest jeszcze jakoś bardzo gorąco, to psu również nie jest bardzo gorąco i nie ma nic bardziej mylnego niż takie podejście do sprawy.
No, to prawda. Ja mam na przykład tak, że w wysokich temperaturach jestem w stanie dużo lepiej żyć niż Ola. Zasadniczo to większość ludzi w moim otoczeniu. I jakbym myślał tą drogą, o której Mati wspomniał, to bingo w schronisku już by kipnął, nie? Na przykład.
No tutaj ja też mam tak, że ja sobie z wysokimi temperaturami radzę gorzej. Ja mam bardzo często duszności w okresie letnim, nawet siedząc w domu czy zasypiając, bardzo ciężko mi jest często zasnąć przez to, że mam problemy z oddychaniem. Może to wynikać u mnie z krzywej przegrody czy z astmy nieleczonej, więc...
Weź z takimi wymówkami, ja też miałem złamany nos i jakoś żyję.
No. No, proszę, masz krzywy nos po prostu. Ja tak. Krzywą przegrodę.
Był okres, w którym mieszkałem również w mokrym nosie, także... Ale dobra.
A propos mokrego nosa, to za chwilę u psów, nie?
Tak, właśnie. Mokry nos i regulacja tej temperatury. Możemy w sumie sobie zacząć od tego. Pewnie w ogóle ja jeszcze jestem w ciemnicy, w sensie jestem w salonie.
Jaskini,
ale
jaskini.
Z racji, że moja Ola lubi światło ciepłe, więc jest tu ciemno, tak, że jak odpalam światło, to nie widać znacznej różnicy. Ale spokojnie zaraz jakieś AliExpressy i tak dalej, ring light wpadnie,
Białe światło lubi to.
Tak jest i powinno być lepiej, więc różnice pewnie będziecie dostrzegali, kiedy odpalę sobie wrócenie do naszych zapisków, żeby trzymać się tematów.
Możesz sobie ewentualnie nasze zapiski wyświetlić w skrypterze, jeśli masz na to ochotę, bo są wrzucone.
Nie, będę po prostu się doświetlał. Będę sporadycznie będę wyglądał tak, jak powinienem. O, może tak.
Dobra, no to się doświetlaj. Myślę, że Mati, że zanim przejdziemy do kwestii związanych z psim nosem i mokrym nosem, to trzeba powiedzieć o tym, o czym ty już wspomniałeś, czyli o indywidualnym odbiorze temperatury, bo powiedzieliśmy o tym u nas, u ludzi. I tak jest, że każdy z nas pewnie inaczej odbiera, inaczej sobie radzi z temperaturami. Wiadomo, że osoby żyjące, które urodziły się w krajach, nie wiem, chociażby śródziemnomorskich, będą sobie lepiej radzić z takimi temperaturami wysokimi niż my w Polsce. I u psów może nie tyle pochodzenie, co wszelkie inne rzeczy związane z organizmem mają na to wpływ. No i tutaj mamy kwestię wieku, rasy, rodzaju psa, w cudzysłowie oczywiście jego tuszy, objętości ciała, objętości tkanki tłuszczowej. I myślę, że o tym możemy najpierw wspomnieć, które jakie psy będą gorzej radzić sobie z temperaturami, a jakie będą sobie radzić lepiej. Matuszu, zacznij.
Ziomo, co poskakał i dookoła oprzed wszystko, zamiast już ten. No co, grubasy, nasze grubaski słodziutkie będą gorzej znosiły temperatury. Tego możecie być pewni. Psy, które są młode, szczenięta oraz seniorzy, też z automatu są tą grupą bardziej zagrożoną na wahania temperatur. I tak naprawdę tutaj dodam, że pomimo tego, że to jest odcinek o temperaturach wysokich, może kiedyś zrobimy o temperaturach niskich na rozpoczęcie zimowych przymrozków, ale to będzie się też tyczyło zazwyczaj w drugą stronę tych samych psów. Nie? A więc mamy grubaski, stare i młode psiaki. Mamy, później przejdziemy pod koniec, myślę, tego dopiero pod rasy i jakieś konkretne gdzieś tam genetyczne kwestie, ale na pewno to, co się rzuca w oczy, to skrócone kufy. Czyli wszystkie te psy, które mają wszystkie rasy brachycefaliczne, automatycznie są też psami bardziej zagrożonymi na wzrost temperatur.
Tak, i to nie są tylko kwestie naszych obserwacji i tego, co się rzuca w oczy, tylko mamy to potwierdzone naukowo w postaci wszelkich badań związanych z psią termoregulacją i badania te mówią nam o tym, że brachycefalia gorzej oddziaływuje na różnice temperatur, na wysokie temperatury. Wpływ na temperatury również ma wielkość psa, w sensie psy małe, średnie, duże będą inaczej odbierać temperaturę. Psy małe troszeczkę lepiej będą sobie radzić z wysokimi temperaturami, ale nie ma to aż tak dużego znaczenia. Większe znaczenie ma tutaj zdecydowanie forma, w jakiej znajduje się pies. I to, co Mati powiedział, czyli psy otyłe będą sobie radzić gorzej. Otyłość jest elementem życia psa, który ma wpływ nie tylko na odbiór temperatury, ale na całe jego zdrowie raczej. I pamiętajcie,
raczej proszę, niezdrowie, nie?
Tak, raczej niezdrowie i pamiętajcie proszę o tym, że zdecydowanie lepiej, żeby wasz pies był delikatnie szczuplejszy i miał widoczne wcięcie w talii i wyczuwalne żebra, niż żeby ta tkanka tłuszczowa to przykrywała.
Tak, otyłość u psów jest tematem teoretycznie oddzielnym, ale na każdy aspekt życia praktycznie wpływa i otyłość u psów, otyłość u ludzi jest diametralnie też różna, tak jak odczuwanie temperatur dzisiaj, bo nawet mała otyłość u psów może stwarzać zagrożenia życia.
Więc nie dokarmiamy piesiów i za piękne oczka nie dostają jedzonka, jeśli mają problemy z przybieraniem na wadze.
Szczególnie jeżeli to jedzonko, to paróweczki i na tego typu rzeczy, nie?
I serek żółty i
ser
tak
żółty,
dalej.
No to prawda.
Jasne. Dokładnie. No i jeszcze kwestia, która ma wpływ na termoregulację, o której mało kto może wiedzieć, to długość psich łapek i też mamy badania potwierdzające, że psy długołapne lepiej radzą sobie z wysokimi temperaturami. Może nie tyle, że lepiej radzą sobie z wysokimi temperaturami, bo to będzie za mocno powiedziane, ale ich termoregulacja jest lepsza.
Mhm. Tak, w ogóle co do samego odczuwania temperatury, do temperatury ciała. Psy mają wyższą temperaturę ciała od nas ludzi, bo wydaje mi się, że tego nie wspomnieliśmy na początku, chyba że jestem debilem Mati.
Szczerze teraz jak to powiedziałeś, to nie wiem, czy ja o tym mówiłem. Wydaje mi się, że powiedziałem.
Dobra, to najwyżej usłyszycie to dwa razy.
Powtóreczka.
Psy mają temperaturę wyższą niż my. Także też się nie zdziwcie. Zakładam, że mało kto przeprowadza badania temperatury psa w domu, tak z nienacka atakując termoforem. Tak, termoforem nie atakujcie psów, szczególnie tych przegrzanych już, ale termometrem nie atakujecie też psów, mam nadzieję, z nienacka, tak, żeby zobaczyć, czy pies ma, jaką ma temperaturę. Jeżeli tak robicie znowuż, to nie zdziwcie się, albo u weterynarza usłyszycie, że jest to 37,5, to nie znaczy, że pies ma podwyższoną temperaturę, nie? Ich, tak. Oczywiście to się waha znowu od rozmiarów psów, ale tak, ta temperatura wyższa jest niż średnia temperatura u ludzi.
Przyjmuje się, że 37,5 do 39 stopni Celsjusza, jeżeli chodzi o temperaturę ciała psa, także wyższa niż nasza, więc też odbiór temperatury
jest inny.
Jednocześnie będzie inny.
No,
nie?
I tutaj był ten mały off-top, a teraz wlatujemy wreszcie w to, co mieliśmy teoretycznie ładne przejście z mokronosu w mokry nos na początku, a mianowicie tego, jak psy regulują sobie tą temperaturę, Mati.
No to na pewno inaczej niż ludzie. No myślę, że od tego trzeba zacząć i uświadomić może część naszych słuchaczy lub potwierdzić części z naszych słuchaczy, części z was, że psy nie radzą sobie, nie regulują się w kontekście temperatury tak jak my. U nas to jest głównie pocenie się i my pocimy się na całym ciele i to jest nasze główne źródło obniżania temperatury ciała. Natomiast w przypadku psów źródłem, które obniża temperaturę ciała, na pierwszym miejscu jest ziajanie i to jest praktycznie jedyny element psiego organizmu, który odpowiada za faktyczną termoregulację. U psów poci się nos i opuszki łap, natomiast nie pełnią one funkcji termoregulacyjnej, w sensie będą obniżały temperaturę ciała, jeśli dojdzie do pocenia się w tych miejscach, natomiast nie jest to w sytuacji, kiedy faktycznie pies wychodzi na spacer na przykład, to nagle nie zaczynają mu się pocić łapy, żeby obniżyć temperaturę ciała, tylko nos i opuszki pocą się w sytuacjach stresowych lub lękowych i ma to po prostu na celu nos, lepsze zbieranie zapachów, bo kiedy jest wilgotny, to psy lepiej zbierają zapachy, a opuszki zapewniają lepszą przyczepność w sytuacji możliwej ucieczki.
No, w sensie to jest tak, że parę rzeczy się nam po prostu nakłada, nie? I faktycznie nie robią tego specjalnie po to, żeby tą temperaturę obniżyć. Przez opuszki ten pot równie rozstawiają zapach, więc kopanie łapami też tutaj nam się łączy z tym. Ale tak jak Mati wspomniał, ziajanie, udostępnienie możliwości ziajania, o czym będziemy też w sumie mówili później troszeczkę, jest jedyną rzeczą, w jakiej psy potrafią się termoregulować. Więc mając tylko tą jedną rzecz, tylko to w zanadrzu, pomyślcie, jak ciężko im faktycznie uzyskać tą odpowiednią temperaturę, kiedy w Polsce zaraz będziemy mieli regularnie 30 stopni codziennie. Nie?
Dokładnie tak. No i tutaj przechodząc dalej, kolejnym elementem, może nie tyle odpowiedzialnym za termoregulację tak bezpośrednio, ale chroniącym przed temperaturami, jest psia sierść. Zarówno sierść ma za zadanie chronić psa zarówno przed niskimi temperaturami, o czym raczej większość osób wie i ma tego świadomość. Natomiast mało kto wie o tym, że sierść ma też za zadanie chronić psa przed wysokimi temperaturami i ma zabezpieczać skórę przed gorącym powietrzem. I mówimy o tym w tym kontekście, że często pojawia się chęć ostrzyżenia psa czy skrócenia jego sierści latem, ponieważ wydaje wam się, że pomoże mu to właśnie w kontroli temperatury i w radzeniu sobie z ciepłotą. I jest to bardzo mylne, ponieważ skracając sierść lub całkowicie goląc psa, który tą sierść mieć powinien, możecie w ten sposób narazić psa na jeszcze większe problemy niż tą sierść pozostawiając.
Tak jest. No, to się łączy z tym zasadniczo z rasami, które mają bardziej i mniej odporne są na te różnice temperatur. I psy z gęstą sierścią automatycznie troszeczkę gorzej radzą sobie latem. One faktycznie tą sierść mają i ona zabezpiecza od tej wysokiej temperatury, pomaga w zabezpieczeniu, ale to nie jest też tak, że malamut latem śmiga i może sobie biegać i wszystko jest spoko, nie? Więc tych ras, o których zaczynaliśmy mówić w sumie, nie będziemy wymieniali wszystkich ras oczywiście. Chodzi o to, że faktycznie molosy, wszystkie psy o skróconych kufach, brachycefalia, mopsiki, wszystkie psy z długim i gęstym futrem, ale również psy bez futra narażone są na te wysokie temperatury. Psy, które, tak jak Mati wspomniał, gdzieś tam groomer wiedzie. I teraz tak, różnica jest między podgalaniem psów, które nie powinny być w ogóle u groomera latem, a ja co innego u psów, które są wycinane regularnie, które też mogą zostać krócej przycięte na lato. Jeżeli gdzieś zostanie odsłoniona część skóry, to też jest to narażenie na tym razem akurat oparzenie, ale jednak na różnicę temperatur, nie?
Tak. No tutaj jakby kwestia jest też tego, że organizm psa naturalnie przystosowuje sobie sierść do zmiany temperatury otoczenia i latem obserwujemy więcej wypadającej sierści, zauważacie na pewno u swoich psiaków. No z racji tego, że pies po prostu odrzuca podszerstek czy część sierści, żeby ją przerzedzić, my możemy w tym pomóc jak najbardziej poprzez wyczesywanie tego psa i zdjąć tą wypadającą sierść z niego, co na pewno go ochłodzi, ale tak jak Mati wspomniał, malamut nie będzie sobie super popylał po słońcu, bo ma tą sierść, ale wyczesując go możecie mu w tym pomóc, natomiast pójście z malamutem do groomera, żeby tą sierść skrócić lub wręcz wygolić pewne partie, będzie dużym błędem w kontekście jego termoregulacji, nie?
Jak najbardziej. No.
Super.
No to co? Idziemy sobie w coś, co jest, bo te rzeczy, o których teraz mówiliśmy, raczej większość ludzi jest ich świadoma, nie? Bardziej lub mniej, na tyle, żeby sobie poradzić, faktycznie nie narażać psów bardziej na to, na te wysokie temperatury. Gorzej się to ma już ze spacerami, bo z wyższymi temperaturami warto porozważać parę rzeczy, a czasami ludzie nie myślą lub twierdzą, że nie są w stanie tego zrobić, chociażby z racji własnych grafików i planów, które gdzieś tam mają.
Tak, no i tutaj pojawia się przy spacerach temat tego, że dużo mówi się w świecie behawioru i w psim świecie o tym, że spacery psa powinny być regularne, o konkretnych godzinach i że nie powinno się ich modyfikować. Ja często mówię ludziom, że psy nie chodzą z zegarkami i nie uczą się zegarka, więc dla psa mniejsze znaczenie niż to, jaka godzina jest tego spaceru, będzie miało, znaczy większe znaczenie będzie miało to, co się przed tym spacerem dzieje, tak? Czyli na przykład powrót opiekuna z pracy, czy on będzie o godzinie 15 czy 17, to nie zrobi psu aż tak dużej różnicy. Oczywiście na podstawie ilości molekuł zapachowych opiekuna w domu pies jest w stanie określić sobie mniej więcej porę, kiedy opiekun powinien wrócić, natomiast godzina stricte, punkt 15 nie ma takiego znaczenia dla psa. No i przychodzi lato i okazuje się nagle, że o standardowej godzinie spaceru, o której wychodziliście z psem typu 14, 15, 16, nagle mamy 30 parę stopni. No i co wtedy?
No, musicie się troszeczkę dostosować i zmienić ten swój grafik pierdzielony, nie? Wychodzenie wieczorami i lub porankami na dłuższe spacery, a po południu tylko krótkie wyjście, powinno się rozumieć samo przez się, niestety nie zawsze tak jest. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że za często kończy się na tym, na czym wspomniałem, czyli przenosimy długie spacery na wieczór potencjalnie. Większość ludzi raczej ma więcej czasu wieczorem niż rano na to, żeby załatwić ten długi spacer, szczególnie jeżeli odstęp czasowy dalej zostaje taki sam, nie? Nikt raczej pracując od 8 do 16 nie powie w pracy, że on będzie musiał teraz przychodzić wcześniej, nie? Więc teoretycznie robienie większego odstępu czasowego też byłoby niekorzystne dla psa, ale to, do czego pije, to to, że wieczorem temperatury dalej potrafią się utrzymywać. W momencie, kiedy mamy nagrzany asfalt i wyjdziemy sobie o godzinie 20, myśląc, że już jest odpowiednia godzina, wcale to nie musi być jeszcze odpowiednia pora. Więc ja, jeżeli miałbym wybrać, to polecałbym faktycznie przerzucenie tych wczesnych, długich spacerów na wczesne pory i ewentualnych treningów też odbywanie właśnie z rana lub ograniczenia ich do domu.
Warto latem wstawać pół godziny wcześniej i zamiast 20-minutowego spaceru czy 30 zrobić ten dłuższy rano. I wtedy mamy znacznie mniejsze ryzyko wysokich temperatur. No chyba, że macie taką możliwość, ja na przykład mam tak u siebie, że staramy się rano wyjść z jagerem w okolicach 7-8. Teraz latem jeszcze nie jest tak gorąco, więc młody sobie radzi. Popołudniowy spacer robimy około tej godziny 16, ale robimy tylko i wyłącznie rundkę po osiedlu, gdzie mamy zacienione i kostka brukowa nie jest nagrzana, ale i tak staram się, żeby on się poruszał po trawnikach. I to jest dosłownie spacer na szybki siku, co pozwala mi później przedłużyć, czy opóźnić spacer wieczorny w godzinach 23-24. I tak wychodzę z młodym, wtedy już zaczyna się ochładzać i jest naprawdę bardzo przyjemnie, jest pusto też, co przy jagerze jest dużym atutem. No. Także u mnie to na przykład tak wygląda, nie?
Tak, no tutaj Mati fajnie wspomniał o tym, gdzie się porusza. Kostka to jeszcze pół biedy, kamień nie nagrzewa się aż tak łatwo, ale głównym jakby wrogiem latem są ulice, asfalt, tudzież chodniki, które są wyłożone asfaltem, które są zdecydowanie rzadsze, ale jednak
ścieżki rowerowe.
Ścieżki rowerowe, dużo osób tak, popyla, nie? Dokładnie.
Jak jest schodnik łączony ze ścieżką, to bardzo dużo psów porusza się blisko ścieżki, bo jest na przykład trawa obok, nie? I tak idzie po asfalcie.
Tak, a więc asfalt, który nagrzewa się bardzo szybko. Zresztą dobrze wiecie, że odciśnięte podeszwy butów czy opony w asfalcie to żadna nowość, nic unikatowego. To tak samo szybko on potrafi parzyć łapy psów. Jej poparzenia opuszków są bardzo częstym problemem latem. Automatycznie zmieniając pory spacerowe, ale również zmieniając trasy spacerowe, albo przynajmniej przemieszczanie się w miejscu na tej danej trasie, zwracanie uwagi na to, gdzie jest cień, gdzie ta temperatura powinna być niższa, powinno być takim automatycznym gdzieś tam reakcją waszą.
No i tutaj warto też zaznaczyć, że nie bardzo pomogą wam jakiekolwiek środki ochrony psich łapek, w sensie jakaś wazelina, rzecz tego typu. I broń Boże, nie pomogą wam buty, bo tak jak już wspomnieliśmy, opuszki są jednym z elementów odpowiedzialnych za termoregulację, więc zakładanie psu obuwia latem będzie tą termoregulację pogarszać. Więc nie stosujemy butów, po prostu nie chodzimy po nagrzanych powierzchniach. Prosta rzecz, jaką można zrobić: wracacie z pracy i przed wejściem do domu czy do mieszkania dotykacie ręką podłoża, po którym chcielibyście pójść z psem. Jeśli wy czujecie, że jest ono ciepłe lub gorące, to macie gwarantowane, że wasz pies też to wyczuje i też będzie mu od tego gorąco. I przytrzymanie ręki na nagrzanym asfalcie przez kilka sekund zaczyna parzyć człowieka, psa również to parzy i trzeba o tym pamiętać.
Mm-hmm. I taki element, który nie jest wygodny, ale zabieranie wody na spacer z psem powinno iść tak bardzo w parze, jak tylko się da, nie? Obojętnie w jaki sposób to robicie, czy butelki, które mają automatycznie miskę w sobie, czy miskę i do plecaka butelkę z wodą niegazowaną. Zdarzyło mi się kiedyś widzieć, jak ktoś wyciągnął gazowaną wodę i się zastanawiał przy mnie i patrzył, co ja zrobię, jak zareaguję na to, i pioruny poleciały, i ta osoba sama pomyślała, że może jednak chyba to nie jest dobry sposób. A więc niegazowaną wodę chłodną, jak najbardziej chłodną, niezmrożoną. To też nie o to chodzi, że wrzucacie 16 kostek lodu do butelki i później dajecie psu, bo to nie działa tak, jakby co. Ale zabieranie wody ze sobą na spacer jest koniecznością. Szczególnie jeżeli tak. Mówimy, nie mówię teraz może o wyjściu na 10 minut, tak jak Mati na przykład, czy 15 po południu dookoła osiedla, ale mówimy tutaj o takich proper spacerach, nie?
Tak. No i oprócz zabierania wody ze sobą, to jeśli macie możliwość skorzystania z jakiegoś zbiornika wodnego gdzieś na spacerze, czy jakiejś rzeczki, czy coś takiego, to też warto wstąpić z psem na chwilę, żeby umoczył sobie łapki chociażby.
Tak, nie kałuż, nie rzeczy, które stoją, w sensie co innego, jeżeli na przykład dzisiaj wyszedłem z Morusem i padał deszcz czynnie na spacerze, wiadomo, że to wtedy nie jest nasz problem, bo raczej nie ma wysokiej temperatury, ale kałuża, która dopiero co powstała, różni się znacznie od kałuży, która stoi i nagromadza w sobie syf, przejeżdżały przez nie dziesiątki rowerów, butów, innych psów, owadów i tak dalej. Nie,
nie spalin samochodowych, tak, które się osadzają.
Nie chcemy, żeby nasze psy chorowały, po to tylko, żeby ochłodzić się troszeczkę, nie?
Yep. Ale o tym, jak schłodzić psa na spacerze, to będziemy sobie i ogólnie jak schładzać psa latem, zaraz będziemy mówić. Natomiast w kontekście spacerów jeszcze bardzo ważna rzecz, o której Mateusz już wspomniał wcześniej, czyli umożliwienie psu stałego ziajania. I to jest bardzo ważne. I są psy, które chodzą na spacerach w kagańcach, bo muszą, bo opiekunowie tak chcą. I albo bo traktują to jako rozwiązanie części problemów behawioralnych swojego psa, i tutaj przypominamy od razu, że założenie psu kagańca nie jest metodą, nie jest sposobem rozwiązującym wasz problem na przykład ze zjadaniem śmieci czy zrzucaniem się na przechodniów, ludzi, inne psy itd., itd. To są rzeczy, nad którymi się pracuje z behawiorystą, a kaganiec może być elementem, który może wam pomóc i waszą psychikę uspokoić, która ma wpływ na to, jak będzie zachowywał się wasz pies. Natomiast przypominamy jednocześnie w tym miejscu, że kaganiec, jeśli już stosujemy, ma umożliwiać psu pełne ziajanie z otwartym szeroko pyskiem i ma umożliwiać psu przyjmowanie wody oraz ewentualnie przysmaków. Serdeczny
no.
Chuj w dupę.
Aj, myślałem, że będzie pierwszy podcast bez przeklnięcia.
Nie, w tym miejscu muszę, bo wybacz Mateuszu, ale jak widzę na spacerze psa w kagańcu weterynaryjnym, to mam ochotę opiekuna tego psa poturbować bardzo ciężko.
No, tak, to jest karygodne, no nawet nie wiem, czy karygodne, to jest wpierdolu godne i to powinno być automatycznie gdzieś tam odbieranie po prostu takiego psiaka, nie?
Tak, i tutaj w tym samym miejscu trzeba postawić kantarki, bo są też ludzie, którzy wyprowadzają psy w kantarkach, czyli oplocie na pysku i to również jest no, to samo, co kagańc weterynaryjny praktycznie.
Tak, ostatnio ci przesyłałem filmik, nie? Z psem, z kantarkiem i dławikiem jednocześnie, w sensie to było chyba nawet połączone jedną linką.
Tak, 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 było przypięte jedną linką. No. Także, jeśli ktoś, kto tu wpadł, ma kagańc weterynaryjny i zakłada go na spacer, a nie wiedział o tym, że to jest znęcanie się nad własnym psem, to w tym momencie możecie pójść, wstać, wyrzucić go do kosza i zamówić normalny kaganiec. Natomiast jeśli znacie ludzi, którzy tak robią, to oczywiście nie stosujcie w pierdolu.
Prześlijcie im ten podcast.
Prześlijcie im po prostu nasz podcast, który idealnie wyjaśnia, dlaczego takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. I tak staram się ograniczać wulgaryzmy na podcaście, ale uważam, że w tym miejscu moje wyrażenie powszechnie uznawane za obraźliwe było jak najbardziej na miejscu.
Trafne. Oprócz kagańca weterynaryjnego czy kantarka, rzeczy, które zatkają waszym psom pysk, takie jak zabawki, piłki, głównie piłki, one najbardziej jakby siedzą w pysku, szczególnie piłki, które nie mają gdzieś jakichś dziurek, nie są takie
ażurowe
dokładnie, to są te piłki, które są największym problemem, ale tak naprawdę cokolwiek, co pies weźmie do pyska i zatyka mu to po prostu mordę, czy to będzie gruba belka, która akurat idealnie pasuje tak, żeby otworzyć.
Pokaż jak.
Nie pokażę, dobrze wiesz, że przed rozpoczęciem jadłem banana i Nutellę łyżką, więc wiesz, nie będę ryzykował, że stracimy subskrybentów i oglądających.
Może zyskamy.
Myślę, że tutaj nie oglądają, nie słuchają nas ludzie, których kręcą jakieś takie dzikie rzeczy.
Śmiało.
No mów, jak się wpierdalasz, to śmiało.
Ja myślałem, że skończyłeś. Chciałem powiedzieć, że w kontekście tego, o czym mówił Mateusz i piłki rzeczy w pysku, to jednocześnie należy zahaczyć o temat podejmowania aktywności z psami na spacerach, bo to jest klasyk. Sporo osób podejmuje aktywności z psem na spacerze, typu jakieś przebieżki, rower, rzucanie piłki, aktywne zabawy z innymi psami, długotrwałe ganianie, bieganie i tak dalej. To również przypominamy, że w przypadku wyższych temperatur takie aktywności nie są wskazane. Wszelkie treningi i aktywności z psem przesuwacie sobie również na spacer poranny lub późnonocny przy wysokich temperaturach. A jeżeli macie psa, który ma fiksację na jakieś przedmioty typu patyki, piłki i wracając ze spaceru jakby chce nieść ten przedmiot w pysku, to pamiętajcie, że to ogranicza jego radzenie sobie z wysoką temperaturą, a fiksację u psów na takie przedmioty również można odpracować.
Tak, no musicie po prostu zarządzać środowiskiem i myśleć za psa w takich sytuacjach, ale też podejmować rozsądne decyzje i nie dopuszczać do niektórych z tych sytuacji. Nie? Mhm. Czyli jeżeli nie chcecie, żeby pies się zafiksował na patyku, to może nie pokazujcie mu pierwszego patyka. Nie? I tak dalej. Nie wyjmujcie piłki na spacerze o godzinie 12, kiedy cienia nie ma w ogóle praktycznie. Nie?
Tak. No tutaj wiadomo, że odpracowanie fiksacji na piłkę jest znacznie łatwiejsze niż odfiksowanie psa na patyk. Natomiast są to nadal rzeczy, na które można popracować, ale nie jest to w tym momencie odcinek, na którym będziemy rozmawiać o tym, jak to zrobić. Odcinek o problemach behawioralnych związanych z fiksacjami myślę, że też kiedyś może się pojawić.
jak najbardziej. Dobra, to może w takim razie przejdźmy sobie do tego, jak schładzać te psy. Jak jesteśmy przy spacerach, Mati przez chwilę wspomniał o zbiornikach wodnych, o korzystaniu z wody do picia, ale w ten sposób można również ochładzać te psy, pozwalając po prostu im wchodzić i pływać. Pływanie może być różnie definiowane przez różne psy. Dla niektórych będzie to tylko wejście i zamoczenie łap, dla niektórych brzucha, a dla niektórych faktycznie wejście na, nazwijmy to, głęboką wodę. To, na co powinniście zwracać uwagę, to źródło tego zbiornika wodnego. Fajnie by było, żeby nie było tam żadnych zanieczyszczeń, żeby to był zbiornik, do którego wy sami byście byli w stanie wejść, nie narażając swojego zdrowia, nie bojąc się o nie, wtedy faktycznie pozwólcie wejść tam psu, nie? Bo niejednokrotnie mijam rzeczki, które, rzeczki, takie smrodki ja to nazywam, które stoją i mają po prostu muł, jakieś trzy puszki po piwie wrzucone i pies ciągnie do tego, no ja nie pozwalam, nie ma opcji, żeby tam pies wszedł. I uważam, że to jest zdecydowanie rozsądne, bo picie takiej wody no jest dużym zagrożeniem, jest większym zagrożeniem dla zdrowia niż to, że on się nie ochłodzi akurat w tym momencie w ten sposób.
Tak, no tutaj trzeba zahaczyć też o ten temat, że sam dostęp do wody dla psa, o którym wspomnieliśmy w kontekście spacerów, jest również czynnikiem odpowiadającym za termoregulację i poprzez picie wody pies obniża swoją temperaturę ciała i ona ma zadanie pomóc psu w obniżeniu temperatury ciała, więc psy naturalnie będą szukać tej wody i będą próbowały ją pić, dlatego zawsze powinniście tą butelkę wody ze sobą mieć, żeby zapewnić psu do niej dostęp. Jak tylko widzicie, że pies wam gdzieś tam się pcha do kałuży czy do właśnie jakichś smrodków, jak to Mateusz określił, no to automatycznie zaproponujcie psu wodę i nakłońcie go wręcz czasami do tego, żeby się ochłodził. I w kontekście zbiorników, oprócz tego, jakie źródło stanowi ten zbiornik, to trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli pies jest nagrzany, bo przeszliście jakiś tam kawałek i zobaczycie nagle wodę i chcielibyście psa ochłodzić, to pamiętajcie o tym, żeby nie pozwalać mu wskoczyć automatycznie, jeśli macie psa pływaka, do takiej wody, ponieważ różnica temperatur nagrzanego ciała psa a zimnej wody może prowadzić do wstrząsu i tego też nie chcemy zrobić. Może pies może dostać po prostu szoku termicznego, więc tego też nie chcemy. Możemy przyzwyczaić psa najpierw delikatnie, pozwalając mu właśnie zamoczyć łapki. Możemy mu pomóc na przykład oblewając wodą jego klatkę piersiową, okolice nosa, w sensie mokrą ręką po prostu przejeżdżając psu gdzieś tu w okolicach pyska i potem po całym ciele i dopiero wtedy wejść. Ale to jest podobnie jak u ludzi, tak? My też nagrzani nie powinniśmy wskakiwać do zimnych zbiorników, no chyba że mówimy o saunowaniu, tak? Ale proces saunowania to jest całkowicie inny temat.
Tak, no posiedzimy sobie, o Jezu, posiedzimy sobie jeszcze przy tej wodzie, bo dwie rzeczy, które mogą być zagrażające również zdrowiu, to jeżeli ten zbiornik wodny jest słony, czyli jak bierzecie psa na wakacje, uważajcie na to, bo picie takiej wody jest szkodliwe. Sól jest szkodliwa dla psa po prostu, więc zawsze woda przy sobie i moment, w którym pies chce pić, to wy tą wodę mu pokazujecie i zapewniacie to, żeby miał do niej dostęp cały czas, a nie musiał opijać się wodą słoną. I co do jeszcze opijania, to za duża ilość zjedzonej już praktycznie wtedy wody, bo psy mają takie tendencje, może również powodować zatrucie wodą, co jest czymś, o czym tak naprawdę większość ludzi nie myśli, ale również jest bardzo groźne.
Tak. No, w kontekście zbiorników wodnych, które możecie zapewnić psu, to jeśli tylko macie taką możliwość i chcecie latem umożliwić psu składzanie się, to świetną opcją jest basenik dla psa na posesji, to ewentualnie na balkonie, jeśli regulamin spółdzielni mieszkaniowej czy bloku, w którym mieszkacie, na to pozwala i nie zalejecie w ten sposób sąsiadów, to czemu nie? Na posesji to wiadomo, basenik specjalnie dla psa, basen ludzki, w którym, z którego wy korzystacie i nie macie problemu z tym, żeby pies korzystał z niego z wami, czy po prostu jakaś taka miejsce, do którego możecie nalać wodę, tak żeby pies mógł sobie z niego skorzystać. Fajnie się na przykład sprawdzają takie plastikowe piaskownice dla dzieci, bo to nie jest jakiś mega duży wydatek, można to wypełnić wodą, postawić i wasz pies może chętnie sobie do czegoś takiego wchodzić, jeśli oczywiście będzie miał ochotę, bo nie wciągacie tam psa na siłę, natomiast można psa uczyć i zachęcać delikatnie do tego, żeby wszedł i skorzystał.
Jak najbardziej, tak. No te piaskownice są dosyć powszechne, tanie i dobrze się sprawdzają, także to jest dobra opcja. Trochę mniej oczywista opcja, ale jednak i też trochę gorzej działająca pod względem takim, że ciężej jest często namówić psa do tego, są maty chłodzące. To jest coś, co od jakiegoś czasu jest już na tyle powszechne, że możecie znaleźć to w nawet tak popularnych marketach jak Lidl czy Action. I jest to też dobry sposób na schłodzenie psa. Dlaczego gorzej działa? Bo to jest coś nowego, mniej naturalnego niż woda w baseniku i często psy wybierają po prostu chłodne miejsce, czy na kafelkach, czy na jakichś panelach, czy jeżeli macie gres i położenie się tam, niż położenie się na macie.
Tak, ja tutaj mogę sprzedać patencik, który ja stosuję z Jagerem. Jager często kładzie się na narożniku u nas, w konkretnym miejscu tego narożnika i mamy na nim taką kapę przykrywającą narożnik, więc ja robię tak, że matę chłodzącą wkładam mu pod tą kapę i teoretycznie powierzchnia jest ta sama, więc nawet jeśli gdzieś tam kawałek ciała położy na tej macie, to zawsze będzie to dla niego jakiś sposób na ochłodzenie się. Więc maty chłodzące super patent, jeśli wasz pies będzie chciał z nich korzystać. Natomiast proszę pamiętajcie, żeby w przypadku psiaka, jeżeli to będzie nowe akcesorium, to żebyście nie zostawiali psa samego z matą chłodzącą, wychodząc na przykład do pracy czy gdziekolwiek, ponieważ nawet jeśli pies już korzystał z maty, to i tak byłbym ostrożny w tym zakresie, ponieważ maty te chłodzące są często wypełnione takim specjalnym żelem, który jest szkodliwy przy spożyciu i może zagrozić psu, więc na to uważajcie.
Mhm, tak, no i samo też jakby wprowadzenie takiej maty powinno być jak wprowadzenie wszystkiego nowego.
Wszystkiego,
na,
tak.
Spokojnie, powoli, małymi krokami.
Małe kroczki, dokładnie.
Fajnie zacząć to wprowadzać, zanim będziecie mieli 35 stopni regularnie, nie?
Tak. Z fajnych patentów, co możecie też sprawdzić, jeśli macie legowiska, które na przykład są otwierane, mają zamek, to można sobie pomyśleć o takich wkładach chłodzących, nawet takich plastikowych, do jakichś lodówek, takich jakichś naturystycznych.
Tak, uważałbym na plastikowe, bo one wydają odgłosy.
Ale czasami są takie legowiska, które na przykład mają rozpinane, jakby wiesz, są podwyższone delikatnie, środek jest płaski, delikatne podwyższenia na bokach, nie? I czasami można coś wsadzić do tych.
No, w sensie uważam, że plastik i tak może wydać odgłos, kiedy pies wejdzie, i automatycznie możemy mieć psa, który nie będzie chciał wchodzić do legowiska, bo tam było coś strasznego, nie?
Tak, zgadzam się.
Preferowałbym te żelowe chyba wypełniacze.
Tak, tak, tak. Ale no można pomyśleć tak, żeby przemycić to gdzieś psu do legowiska na przykład, nie? I po prostu schłodzić mu trochę legowisko. Nie?
No, nie wkładajcie kostek lodu zapewniających nowe doznania, jakby co?
Nie. Kostki lodu nie. Tutaj jeszcze raz wspomnę o tym, o czym mówiłem wcześniej, że sposobem na schłodzenie psa, który nie powinien być na przykład ostrzyżony, nie będzie ostrzyżenie tego psa. Możecie go wyczesać, żeby mu trochę pomóc, ale pamiętajcie, że gruber nie jest wskazany.
Mhm. Za to kostki lodu są wskazane, albo.
Ale nie w legowisku.
Nie wskazane, dokładnie, nie w legowisku. Dodawane na przykład do wody w sytuacji, w której wróciliście. Gdzieś tam jedna pojedyncza, tak jak wcześniej mówiłem, nie 16, parę. Smaki, w ogóle jedzenie, sposób podawania jedzenia, czy to w kongu, czy w matach, zamrażarka, kupienie kilku takich zabawek, z których można wylizywać i zrobienie takich naboi zawczasu i po prostu wyciąganie mrożonek.
Jest, no, takie lody, psie,
tak, lody po prostu. Są świetnym sposobem na schłodzenie psa.
Dokładnie. Jeśli nie próbowaliście, to możecie sprawdzić. Jeśli próbowaliście, to jak najbardziej śmiało możecie to stosować. Fajnym patentem są na przykład mrożenie jedzenia z wodą w misce. Typu nawet sucha karma zalana wodą, wsadzacie to sobie do miski i pies sobie wylizuje zamrożoną powierzchnię, wyjada w ten sposób też smakołyki. Oczywiście uważajcie na frustrację, jeśli tego nie próbowaliście, jeśli to będzie za trudne, to pies wam może się spalić, może się wycofać od własnej miski, więc tego byśmy nie chcieli. Wszelkiego rodzaju mrożone warzywa typu marchewki, mrożone owoce, jabłka, banany.
Tak, zwykła kostkarka, która jest wypełniona tym i tyle. Nie?
I to jak najbardziej fajne patenty. Kong, Likimata to oczywiście super rzecz, którą można mrozić. Tylko też pamiętajcie, że jeśli macie, bo Kong na pewno jest przystosowany do mrożenia, Likimata ta oryginalna na 100% też. Natomiast jeśli to są jakieś tam, wiecie, Likimaty czy Kongi z temu, to się upewnijcie, czy mogą one być stosowane w niskich temperaturach i czy nie będzie to miało żadnego wpływu na substancję, z której został wyprodukowany ten przedmiot.
Tak, zwracajcie uwagę na jakość po prostu, nie?
Dokładnie tak. Ja jeszcze chciałem, Mati, wspomnieć o jednej rzeczy, którą chyba pominęliśmy. Mianowicie dostaję czasem zapytania od swoich klientów, a propos ich psa na przykład, który wybiera gorące miejsca, na przykład na podwórku, w domu, kładzie się, czy gdzieś na wyjazdach i kładzie się w miejscu bardzo mocno nasłonecznionym i spędza tam jakiś spory czas. I teraz tak, w przypadku psów dorosłych, które robią to naturalnie z siebie, raczej nie powinniśmy się obawiać o jakieś przegrzanie, ponieważ pies raczej będzie się kontrolował i jeżeli poczuje, że jego temperatura ciała za bardzo się podnosi, to znajdzie sobie chłodniejsze miejsce. Mój młody tak robi nawet jak leży na narożniku i nagle go przygrzeje, jest mu za ciepło, to idzie na podłogę albo na płytki. Znaczy na podłogę, w sensie na panele albo na płytki. Natomiast zdarzają się też sytuacje, tutaj tak, w kontekście szczeniąt i psów starszych na to bym uważał, bo czasami pies starszy może pójść, jakiś senior, położyć się na słońcu i po prostu zapomnieć, że go grzeje.
Zasnąć, nie?
Zasnąć i tego bym pilnował. W kontekście szczeniąt również, bo tam ogólnie kontrola wszystkiego leży, więc też bym uważał na szczeniaki, które długo spędzają czas na słońcu same z siebie. Natomiast o czym chcę wspomnieć, to o tym, że będą sytuacje, latem są one częstsze, typu jakieś grille, odwiedziny znajomych, wspólne wyjazdy na domki, rzeczy tego typu. I teraz tak, jeśli macie psiaka, który normalnie w domu wybiera te chłodniejsze miejsca, ale jak jedziecie w takie miejsce i on się wyleguje na słońcu, a wy siedzicie na przykład z grupą znajomych, to pamiętajcie i weźcie proszę pod uwagę fakt, że po prostu może być tak, że cień albo chłodniejsze miejsce znajduje się w środowisku, w otoczeniu, które dla waszego psa w danym momencie jest za trudne. Czyli wasz pies może być zestresowany, może się obawiać, może chcieć kontrolować to, co wy robicie, a na przykład w słońcu ma znacznie lepszy punkt obserwacyjny i taki pies, który ma jakieś tam problemy behawioralne, może robić tak, że właśnie mimo, że będzie mu za gorąco, to nie zmieni tego miejsca i nie pójdzie szukać czegoś chłodniejszego. Więc mówienie w takiej sytuacji, że bo on zawsze jak mu jest gorąco, to idzie do cienia albo kładzie się na płytki, jest po prostu błędem i może zagrozić waszemu psu. Także pamiętajcie i starajcie się zwracać uwagę mocno na środowisko, w jakim się znajdujecie. A jak przy środowisku jesteśmy, to też przypominamy to, o czym rozmawialiśmy już w poprzednim odcinku albo nawet w kilku poprzednich odcinkach, o tym wspominaliśmy, czyli zabieranie psów ze sobą na miasto, do restauracji i tak dalej, do zatłoczonych miejsc, do zabetonowanych miejsc. Latem wybijcie sobie to proszę z głowy.
Tak, zawsze dbajcie o to, żeby był cień, dostęp do wody i nie musicie wszędzie zabierać psów, nie? To będzie powtarzane u nas zawsze.
Tak jest.
A co do zabierania psów, też na koniec rzucę taką oczywistą oczywistość, a mianowicie samochód i pies. Nie zostawiajcie psów w samochodach, a latem to już w ogóle, bo będziecie mieli wybijane szyby i odebrane zwierzęta. Temperatura, która potrafi wytworzyć się w takim samochodzie w tak krótkim czasie, jest po prostu niesamowita i te zwierzęta nie są w stanie nadążyć w ogóle z adaptacją do tego, nie? Przypominając, że ta temperatura wielokrotnie przekracza to, z czym są w stanie po prostu sobie poradzić, to jak szybko ona wzrasta, jest niesamowite. Także nawet przy otwartych szybach to będzie za ciężkie. Klimatyzacja ewentualnie jest opcją, ale i tak bym nie ryzykował i faktycznie nie zostawiał psa nigdy samego w samochodzie, nie?
Mhm. Wiadomo, że jeżeli jedziecie na jakiś wyjazd plenerowy, nie wiem, nad rzeczkę i macie auto wyposażone w wszelkiego rodzaju maty chroniące przed nasłonecznieniem, otwarty bagażnik, tam jest klatka psa, jest on pod waszą kontrolą, to nie ma, i to jest jedyne miejsce na przykład, które jest zacienione, to nie ma problemu, jeżeli jest tam przewiew i w ogóle, żeby taki pies sobie w aucie czy pod autem w okolicy samochodu odpoczywał. Natomiast zostawianie psa bez takich rzeczy, w ogóle zostawianie psa w samochodzie, nieważne czy jest ciepło, czy zimno.
W ogóle zostawianie psa gdziekolwiek, kurwa.
Nie, no już nie przesadzajmy, tak? Ale zostawianie psa w samochodzie, nieważne czy jest ciepło, czy zimno, no nie jest mądrym rozwiązaniem. Chyba że zostawicie kartkę, jest zimno, jest zima, idziecie coś tylko załatwić i zostawicie faktycznie kartkę, że hej, będę za 5 minut, mój pies ma dostęp do wody i nic mu nie jest. I jeszcze z godziną, o której ją wypisaliście, to by spoko.
Ja tutaj muszę odganiać chabana, który ewidentnie znalazł sobie jakąś muszkę, pająka czy coś i próbuje mi odłączyć internet. Okay. Sugeruję delikatnie, że miał być krótki odcinek.
Dobrze, że jesteśmy już przy końcówce, nie? No i na koniec jeszcze temat oparzeń słonecznych, do których można doprowadzić psy, które mają odsłonięte jakieś części ciała, w sensie usuniętą z nich sierść. Czy to po jakichś zabiegach, czy to po głupim pomyśle wygolenia psa, który wygolony nie powinien być.
Albo psy, które mają, tak, to pajączek, psy, które mają, tak z racji rasy, mówimy tutaj o jakichś grzywaczach chińskich, o psach meksykańskich i tak dalej, naszych tak. Golasach.
Tak
są, co ciekawe, kremy z filtrem specjalne dla zwierząt, dla psów. I wtedy należałoby je stosować, a oprócz w sumie jeszcze tak mi wpadło do głowy, oprócz psów, które rasowo tak mają, każdy pies ma delikatnie, prawie każdy pies ma delikatnie łysze, mniej futra w okolicy podbrzusza i na połączeniu powiedzmy trufli nosa z faktycznie z kupą, z przegrodą i tam też możecie potencjalnie widzieć jakieś oparzenia.
Tak, no i ogólnie kremy z filtrami dla psów często są przeznaczone też po prostu do smarowania psiego nosa. Mm-hmm. Jeśli pies się dużo porusza po słońcu, to tam też mogą się pojawić oparzenia, więc można je stosować, tylko pamiętajcie i uczulamy bardzo na to, żeby to były faktycznie środki przeznaczone dla psa. Nie stosujcie jakichkolwiek ludzkich rzeczy, broń, cokolwiek, rzeczy zapachowych. W sensie zero.
Tak, nie no, rzeczy dla ludzi są dla ludzi.
Zapachu truskawki,
tak,
nie?
Rzeczy dla psów są dla psów, tak? Tam jest dużo chemii w naszych rzeczach i my to dajmy radę z tymi rzeczami dla psów, nie? Nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły, wymieniać kwasy, które są szkodliwe w naszych filtrach i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu stosujcie preparaty, które są przeznaczone dla zwierząt.
Tak, koniec, kropka. Dobra, no to co, szybkie podsumowanie i uciekamy.
Dawaj.
Mateuszu?
Dawaj.
Ja?
Uciekamy. Ja teraz zaznaczę, bo później zapomnę. Postaramy się wrzucić grafikę na Instagrama i dołączyć do odcinka. a propos samych temperatur, nie będziemy, nie chcieli, specjalnie nie chcieliśmy, staraliśmy się unikać, bo po pierwsze informacje są różne, a po drugie to i tak jest kwestia indywidualna, ale wrzucimy taką grafikę, żebyście mogli sobie w miarę powyliczać, co kiedy jest jeszcze w miarę rozsądne, a kiedy należy unikać temperatur i danych aktywności w nich.
Tak, ale tak w skrócie, temperatura otoczenia powyżej 25 stopni bardzo często już będzie wysoką temperaturą dla waszego psa.
Tak, nie? Będzie potencjalnie zagrażająca. Nie?
Tak, więc o tym pamiętamy, że wysoka temperatura dla waszego psa to jest okolice powyżej 25 stopni, to może być już wysoka temperatura. Pamiętajcie o tym, że pies reguluje się głównie przez ziajanie. Jego skóra też pełni jakby funkcję termoregulacyjną, natomiast nie pocą się psy, pocą się tylko łapki i nos, ale to pełni potliwość w tych miejscach pojawia się w innych sytuacjach niż wzrost temperatury otoczenia. Są to sytuacje stresowe. Pamiętajcie też, żeby nie przykrywać żadnych części ciała psa latem, nie zakładać mu ubranek, butów, rzeczy tego typu, bo to będzie zaburzać termoregulację. Otyłe psiaki, jeśli macie otyłego psiaka, to pomyślcie o tym, żeby przed temperaturami 30 plus popracować nad jego dietą i te kilka kilogramów nadmiarowych zbić.
A jak nie, to uważajcie jeszcze bardziej, nie? Dmuchajcie na zimne, jak to w tym wypadku tym bardziej.
Na ciepłe.
Mhm.
Dmuchajcie na ciepłe.
Tak, tak samo z wszystkimi psami, które mają predyspozycje z racji swojej rasy, czy to zależnie od długości futra, długości kufy, długości łap, na to, żeby faktycznie nie narażać je tym bardziej, nie?
Tak, jeśli jesteście właścicielami ras brachycefalicznych, czyli buldożki, mopsy i tak dalej, to wybijcie sobie z głowy zabieranie tych psów w miasto w sezonie letnim i nie róbcie im tego. W kontekście samych spacerów i zabierania psa pamiętajcie o tym, żeby wydłużyć poranny lub mocno nocny spacer, skrócić lub usunąć spacer środkowy, jeśli macie taką możliwość. Uważajcie na nagrzany asfalt, miejcie ze sobą zawsze wodę na spacerach.
Tak, przemyślcie swoje aktywności, kiedy co, a najlepiej kiedy nieco. Uważajcie, korzystajcie z zbiorników wodnych, ale jednocześnie uważajcie na to, co to za zbiorniki, uważajcie na to, żeby psy nie piły za dużo tej wody, a jeżeli już piją, to żeby to była woda słodka, a nie słona. I faktycznie tą wodę, to jest jeden z takich najważniejszych rzeczy, którym psy powinny mieć na spacerach, nie?
Jest. Uważajcie w samochodach, czy to w podróży, czy przy zostawianiu psa gdziekolwiek. Wybijcie sobie z głowy stawianie psa w nasłonecznionym miejscu w samochodzie, bo stracicie okna i psa. I co jeszcze? A, i sposoby na chłodzenie, no to wszelkiego rodzaju maty chłodzące, kąpiele, baseny, zbiorniki jedzenie. Wodne, jedzenie zimne, mrożonki, lody i tak dalej. No i co? I wszystko.
Wsio. Subskrybujcie nasze kanały, Instagram również, komentujcie, dajcie znać, co myślicie o odcinku, co myślicie o temperaturach, czy wasze psy lepiej znoszą te temperatury niż chłodne, jak to u was wygląda, dajcie znać.
Jup, czekamy na komentarze, czekamy na wiadomości prywatne, zapraszamy do kontaktu, fajnie was było widzieć,
fajnie was mili. Było widzieć, nas było fajnie słyszeć, udało się poniżej godziny, bardzo się cieszę, tak jest, super.
Trzymajcie się.
Dzięki wielkie, siema.